Wydawnictwo Insignis przedstawia. Dr Richard Shepherd. Niewyjaśnione okoliczności. Przełożyła Urszula Gardner. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Od autora. Decyzję o zmianie nazwisk i charakterystycznych szczegółów podjąłem z najwyższym trudem, ponieważ w całym swoim życiu zawodowym przykładam szczególną wagę do precyzji. Jednakże moja praca polega również na zmniejszaniu cierpienia osób pogrążonych w żałobie po stracie bliskich, a odnalezienie na tych stronach swoich krewnych i przeżycie od nowa strasznych chwil nikomu w niczym by się nie przysłużyło. Dlatego w prawdziwym brzmieniu zachowałem nazwiska wyłącznie osób sławnych, których tożsamości nie sposób ukryć. We wszystkich pozostałych przypadkach pozmieniałem dane osobowe tak, aby dochować poufności, a przy tym rzeczowo przedstawiłem fakty. Rozsądek, smak, nauka, wraz nie dość, lecz zawdy w tym, co mówisz, trzymaj się szczerości i prawdy, żeby nie tylko zdaniu winną cześć oddano, lecz żeby też o twoją przyjaźń się starano. Milcz zawsze, póki wątpisz o twym własnym zdaniu, a mów choć pewien, jakbyś był w powątpiewaniu. Nie jeden jest tak twardym, wyrocznym prostakiem, iż gdy raz był złym sędzią, do zgonu jest takiem. Bądź w wyznaniu twych przeszłych błędów najchętniejszy, niech będzie wczorajszego krytyk dzień dzisiejszy. Nie dość, że zawsze będzie prawda w radzie twojej, gorzej gwałtowna prawda niż chytry fałsz broi. Ucz ludzi, jakby nauk potrzeby nie mieli. O czym nie wiedzą, ostrzeż, jakby zapomnieli. Bez grzeczności nie może prawda ujść przygany. Przez nią tylko geniusz wyższy jest kochany. Nie żałuj ważnych przestróg na żadne wejrzenie, bo najgorsze łakomstwo jest świateł skąpienie. Najmniejszym uleganiem nie zawodź ufności, nie odstępuj przez grzeczność od sprawiedliwości. Nie bój się, by mądrego prawdy nie zgniewały. Najmilej przyjmie zarzut, kto godzien pochwały. Alexander Pope, 1688-1744. O krytyce przełożył Jacek Przybylski. 1756-1819. Rozdział pierwszy. Przed sobą miałem chmury. Jedne pnące się wysoko niczym ośnieżone szczyty, drugie przypominające śpiących na boku olbrzymów. Dotknąłem drążków sterowych tak lekko, że samolot zgoła instynktownie zmienił pozycję, obniżając dziób i skręcając w lewo. W końcu zobaczyłem horyzont. Dziwny z niego przyjaciel każdego lotnika. Zawieszony wiecznie między ziemią i niebem, a jednak niedostępny, nieosiągalny. Pode mną rozciągały się wzgórza North Downs, których łagodne krzywizny przywodzą na myśl kontury ludzkiego ciała. Po przecinającej je wstędze autostrady pędziły samochody lśniące w słońcu niczym pokryte łuską ryby. W pewnym momencie autostrada M4 zniknęła mi z oczu, ustępując miejsca siatce rzecznych dopływów. Nagle pojawiło się miasto z tętniącym życiem rozległym centrum, którego ulice ujęte były w szpalery bladych, nowoczesnych budynków. Przełknąłem ślinę. Miasto rozpadało się na moich oczach. Czyżby trzęsienie ziemi? Barwy miasta zafalowały. Budynki zamieniły się w kamyki na rzecznym dnie widziane przez zniekształcającą soczewkę płynących wód. Nietypowe prądy powietrzne? Nie, gdyż miasto zafalowało równocześnie z czymś wewnątrz mnie, z czymś na podobieństwo nudności, lecz bardziej złowieszczym. Zamrugałem energicznie i zacisnąłem dłoń na drążkach sterowych, jak gdybym był w stanie zapanować nad tym uczuciem, zmieniając wysokość bądź prędkość. Ono jednak brało się z głębi mnie i wędrowało w górę z siłą zdolną pozbawić mnie tchu. Jestem praktycznym, rozsądnym człowiekiem. Szukałem więc praktycznego, rozsądnego wyjaśnienia. Co jadłem na śniadanie? Tosty? Wystarczająco niewinne, by nie stanowiły wytłumaczenia dla nagłej intensywności tego uczucia. Skoro nie chodziło o mdłość, to o co? Czułem głównie smutek i... tak, strach. Bałem się, że zaraz wydarzy się coś strasznego. Więcej nawet. Kusiło mnie, żeby zrobić coś strasznego. Wtem przez głowę przeleciała mi niedorzeczna, szalona myśl. A może by tak wyskoczyć z samolotu? Siłą woli pozostałem na swoim miejscu. Zmusiłem się do wdechów i wydechów, mrugania, utrzymania kursu. Walczyłem o to, by zachowywać się normalnie. Kiedy zerknąłem na GPS, zobaczyłem nazwę Hungerford. Stare domy z czerwonej cegły w sercu miasta. Hungerford. Na peryferiach szare jezdnie i boiska. Hungerford. Moment później byłem już nad Savernake, otaczającym tę miejscowość lasem, który z powietrza przypomina wielką, zieloną poduchę. Ten widok przyniósł mi ukojenie. Zupełnie jakbym był pieszym turystą, który korzysta z cienia liścia z tych drzew. Nawet jeśli tętno miałem wciąż przyspieszone, wynikało to z obawy. Co tak naprawdę mi się przytrafiło? Jestem po 60. Jako lekarz medycyny sądowej przeprowadziłem ponad 20 tysięcy autopsji. Jednakże dopiero to przeżycie po dekadach kariery zawodowej kazało mi wziąć pod uwagę, że moja praca, w której mam do czynienia ze zwłokami osób zmarłych w wyniku nie tylko choroby, ale też wypadku, katastrofy, przestępstwa bądź straszliwej masakry i nierzadko dokonuje oględzin ludzkiego ciała w stanie rozczłonkowania lub rozkładu, że moja praca być może mimo wszystko odcisnęła na mnie swoje piętno. Nie posunąłem się do nazwania tego atakiem paniki, ale zacząłem zadawać sobie pytania. Czy powinienem zwrócić się o pomoc do psychologa lub wręcz psychiatry? I co ważniejsze, czy jestem gotów zakończyć karierę medyka sądowego? Rozdział drugi. Masakra w Hungerford, jak przyjęło się nazywać to zdarzenie, była moją pierwszą dużą sprawą w karierze medyka sądowego, a trafiła mi się absurdalnie wcześniej po ukończeniu studiów i zrobieniu specjalizacji. Byłem młody i pełen zapału. Miałem za sobą wiele lat przygotowań do zawodu wykraczających poza rutynową naukę anatomii i patologii. Muszę w tym miejscu przyznać, że ciągłe oglądanie preparatów mikroskopowych i doszukiwanie się w nich minimalnych odstępstw od normy nudziło mnie chwilami do tego stopnia, iż nieomal porzuciłem marzenia o zostaniu lekarzem sądowym. W potrzebie odnowienia inspiracji zakradałem się do gabinetu mego mentora, doktora Rufusa Cromptona, który pozwalał mi czytać swoje zapiski i przeglądać zdjęcia sprowadzonych przez siebie spraw, co fascynowało mnie wystarczająco, abym przesiadywał u niego godzinami, nierzadko do późnych godzin wieczornych. W drodze do domu znów doskonale wiedziałem, jaki mam cel w życiu. Wreszcie zostałem pełnoprawnym lekarzem medycyny sądowej, po czym niezwłocznie zatrudniłem się w londyńskim Guy's Hospital, w tamtejszym zakładzie medycyny sądowej, na którego czele stał podówczas najsłynniejszy brytyjski patolog dr Ian West. W tamtym czasie, pod koniec lat 80. XX wieku, od medyka sądowego oczekiwano, że podobnie jak wyżsi stopniem funkcjonariusze policji, będzie dużo pił i klął jak szewc, zachowując się jak typowy samiec alfa. A nie da się ukryć, że ludzie, którzy wykonują tę konieczną, choć budzącą wstręt większości osób, pracę, w swoim mniemaniu są lepsi od innych. Ian z całą pewnością wychodził z tego założenia. Miał niezwykłą charyzmę, znał się na swojej robocie, a w sądzie walczył niczym lew, odważnie stawiając czoło prawnikom. Potrafił też pić, czarować kobiety i opowiadać historyjki w pubie. Zanim zacząłem odgrywać rolę niezgrabnego młodszego brata Iena, nieomal uwierzyłem, że pomimo swojej nieśmiałości jestem duszą towarzystwa. Tymczasem to on brylował w londyńskich lokalach, a ja wraz z innymi stałem w cieniu i podziwiałem go jedynie z rzadka, dorzucając coś od siebie. Może jednak było tak dlatego, że dowcipy i cięte riposty przychodziły mi do głowy dopiero dobrą godzinę po fakcie. Ian szefował zakładowi i nigdy nie pozwalał nam o tym zapomnieć. Masakra w Hungerford stanowiła pokaźną tragedię narodową i oczywiście boleśnie dotknęła wszystkich mieszkańców, szczególnie zaś tych zaangażowanych osobiście. W normalnych okolicznościach to Ian jako szef udałby się na miejsce tragicznego zdarzenia takich rozmiarów. Jednakże była połowa sierpnia i Ian przebywał na urlopie. Toteż, gdy nadeszło zgłoszenie, odebrałem je ja. Wracałem właśnie z pracy do domu, gdy odezwał się mój pager. Dziś trudno sobie wyobrazić życie bez telefonów komórkowych, ale w 1987 roku dysponowałem tylko tym małym urządzeniem, które pojedynczym piknięciem informowało mnie, abym jak najszybciej zadzwonił do centrali i odebrał wiadomość. Włączyłem radio na wypadek, gdyby to bip miało jakiś związek z newsem i odkryłem, że tak jest w istocie. W hrabstwie Berkshire w okolicy pewnego miasteczka, tak mało ważnego, że nigdy go nie odwiedziłem i ledwie co o nim słyszałem, szalał uzbrojony bandyta. Zaczął od lasów Savernak. Przedostał się do centrum Hungerford, a następnie wtargnął do budynku szkoły. Tam został otoczony przez policję. Negocjatorzy policyjni starali się go skłonić do złożenia broni. Reporterzy donosili o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych. Dokładna liczba nie była znana, ponieważ w Hungerford wprowadzono coś w rodzaju godziny policyjnej. W owym czasie mieszkałem w ładnym domu z ogrodem w Surrey. Miałem udane małżeństwo i dwoje małych dzieci, którymi zajmowała się opiekunka. Moje życie nie mogłoby się bardziej różnić od egzystencji ofiar, do których byłem wzywany w ramach swojej pracy. Tego konkretnego dnia wiedziałem, że nie zastanę w domu swojej żony, ponieważ Jen nadal studiowała i była wtedy na zajęciach. Wszedłem przez drzwi frontowe, pożegnałem się z opiekunką i sięgnąłem po telefon. Otrzymałem najświeższe informacje dotyczące sprawy, po czym skontaktowałem się z policją i biurem koronera celem ustalenia, czy powinienem się stawić w Hungerford jeszcze tego wieczoru. Usłyszałem, że moja obecność jest nieodzowna. Obiecałem więc udać się w drogę, kiedy tylko w domu zjawi się Jen. Szykując dzieciom podwieczorek, słuchałem wiadomości radiowych na temat wydarzeń w Hungerford. Następnie przygotowałem swoim pociechom kąpiel, przeczytałem im bajkę na dobranoc i ułożyłem je do snu. Śpijcie dobrze, powiedziałem jak zawsze. Byłem troskliwym ojcem, który poświęca całą uwagę swoim dzieciom, zarazem zaś medykiem sądowym pragnącym bezzwłocznie wsiąść do samochodu i przekonać się na własne oczy, o co chodzi w największej w jego dotychczasowej karierze sprawie kryminalnej. Gdy Jen się pojawiła, specjalista w dziedzinie medycyny sądowej natychmiast wziął nade mną górę. Ucałowałem żonę i momentalnie wybiegłem z domu. Wedle wskazówek Wydziału Kryminalnego Policji miałem zjechać z autostrady M4 na zjeździe numer 14 i tam zaczekać na poboczu na przybycie eskorty policyjnej. Kilka chwil później obok mnie zatrzymał się wóz policyjny i dwaj funkcjonariusze zwrócili ku mnie chmurne oblicza. Żaden się nie przywitał. Doktor Shepherd? Skinąłem potakująco głową. Proszę jechać za nami. Ponieważ przez całą drogę z domu na miejsce spotkania słuchałem radia, wiedziałem już, że bandyta nie żyje. Sprawcą masakry był 27-letni Michael Ryan, który z powodów na razie nikomu nieznanych grasował po Hungerford z dwoma karabinami półautomatycznymi i jedną beretą. Do tej pory zdążył zginąć bądź z własnej ręki, bądź z ręki snajpera, który oszczędził mu zachodu. Dziennikarze nie mieli wstępu na miejsce zdarzenia. Ranni trafili do szpitala, mieszkańcy pochowali się w domach, a na mieście można było zobaczyć wyłącznie policjantów i zabitych. Minęliśmy blokadę drogową, po czym toczyliśmy się dalej niesamowicie wyglądającymi, wyludnionymi ulicami. Ostatnie promienie letniego słońca kładły się na ścianach zabudowań miasta widma, spowijając je łagodnym, ciepłym światłem. Żywi tkwili w swoich domach, choć nie czuło się ich obecności za firankami. Poza wozem policyjnym i moim samochodem nie widać było żadnych aut. Psy nie szczekały, koty nie ganiały się w ogródkach, nawet ptaki nie śpiewały. Krążąc po niezbyt rozległych przedmieściach Hungerford, w pewnym momencie minęliśmy krzywo zaparkowanego czerwonego Renault. Na kierownicy spoczywało bezwładnie